Dobry początek. Zapraszam Was, siostry i bracia, do drugiej Księgi Mojżeszowej, do Księgi Wyjścia, do rozdziału 32. Od razu tak dla porządku jest i Księga Wyjścia, żeby ci, którzy są z pewnej tradycji, wiedzieli, o co chodzi, i druga Mojżeszowa, żeby ci z drugiej tradycji też wiedzieli, o co chodzi. Tak dla dwóch tradycji naraz. 32 rozdział, czytaliśmy go tydzień temu i przepraszam, bo jak go przeczytam, to wszyscy przypomnijcie sobie, przecież tydzień temu nam to czytał. To nie będzie to samo kazanie, mam nadzieję. 32 rozdział, strona 98 dla Biblii, dla tych, którzy mają Biblię warszawską. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźnia zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekli do niego: Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron: Powariowaliście? A nie, przepraszam. Nie, przepraszam, to podniosło mnie. Odpowiedział im Aaron: Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony. To jeszcze rozumiem. Wasi synowie, tego nie rozumiem, i wasze córki. I przynieście to do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich, i przynieśli je do Aarona. I przyjął je z ich rąk i ulał z tego w formie z gliny posąg z cielaka. Wolę cielak niż cielec, bo cielec tak brzmi, nie wiadomo, o co chodzi. Oryginalnie z cielaka. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Amen. Pobłogosław nas, Ojcze, gdy dzisiaj przystępujemy, aby nie tylko czytać Twoje Słowo, ale także rozmyślać nad nim. Chcemy, aby Twoje Słowo, które spisali święci, natchnieni pisarze, przemówiło do naszych serc w taki sposób, by nas rozpaliło na nowo tą pierwszą miłością, by nas zachęciło do tego, żebyśmy nauczyli się dzielić, dawać, być tymi, którzy nie tylko otrzymują, ale także dają. Ale by dać, chcemy dzisiaj przyjąć. Pozwól nam przyjąć Twoje Słowo i spraw, aby nic, żadne ciernie, żadne pokrzywi, krzaki, nic nam nie przeszkodziło, aby to Słowo rozwinęło się w pełni i wydało plon. O to Cię już dzisiaj prosimy. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Słyszeliśmy dzisiaj już sporo słowa, za co jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy wychodzili tutaj, by dzielić się. Począwszy od naszej siostry Bogumiły, która rozpoczęła tak miło i tak świadectwowo. Ja się nie dziwię, że po takim wstępie tak dużo świadectw, tak dużo dzielenia, ale chcę się zapytać o coś. Kto by jeszcze chciał powiedzieć świadectwo? To znaczy, kto miałby o czym powiedzieć? Opowiedzieć, co Bóg robił w jego życiu ostatnio. To ja tylko chcę zapytać, ile nas dzisiaj pięknych rzeczy ominęło? Róża, Krysia, Asia, Boguś, Renia, Stenia, Jola, Bożenka, Gosia, Przemek, na kogo? Na Artura pokazuje, Artur najbliżej, najciemniej jest pod latarnią, jak ci powiem. Kto tam jeszcze z lewej strony z galerii młodzieżowej? Marta. Magda też podnosi, ale nie widzę. Magda podnosi, ale tak jakoś za filarkiem. Chcę powiedzieć, te wszystkie świadectwa, ja wiem, że one mogłyby być powiedziane, bo ja tak czułem, jak Renia zapraszała, że to byłaby taka rzeka nieskończonych świadectw, co byłoby piękne. I chyba wszyscy trochę żałujemy, że nie zostały powiedziane. Zamiast tego wypuścili nas z Grzesiem do tego, żebyśmy się dzielili. Ale wiem, że każdy z nas miałby coś do powiedzenia. Jola opowiedziałaby o tym, jak cudownie się czuje dzisiaj na nabożeństwie, jak było przykro jej, gdy nie mogła być w kościele i zamiast tego była w szpitalu, ale Bóg tam był z nią. Tak by powiedziała Jola. Nie wiem, Jolu, czy...
Też.
Aha, tak, indywidualne, to jest bardzo indywidualne. Cieszę się bardzo z tego, że jest tak wiele rzeczy, bo wiecie, o czym te świadectwa, również te niewypowiedziane świadectwa świadczą? Że Bóg żyje. Że wy żyjecie. Tak, bo to, że On żyje, to jest piękne, to jest fajne, to jest cudowne, ale o tym możemy mówić. To, że wy żyjecie, ponieważ gdy żyjemy, doświadczamy takich rzeczy. Ktoś powie tak, gdy przestaje żyć, przestaje widzieć, przestaje odczuwać, przestaje dostrzegać. Gdy dostrzegasz, gdy czujesz, gdy widzisz, znaczy żyjesz, tak? Gdy się budzisz i cię coś boli, znaczy żyjesz. Gdy coś cię tam trafiło w głowę z tyłu i nagle się zaczynasz zastanawiać, zaczynasz żyć, tak? Wcześniej może żyłeś, nie wiedziałeś, może żyłeś, nie byłeś pewien, a teraz wiesz, żyjesz. Kto by na to odpowiedział pozytywnie, cieszę się bardzo, to teraz może powiedzieć amen. Ktoś ostatnio powiedział dziecku, tutaj słyszałem to, wiesz, dzieciątko, tutaj tak w tym kościele długo, ale kiedy wyjdziemy? No jak powiedzą amen. Mamusiu, już powiedzieli amen, ale jeszcze nie skończyli. W tym kościele niestety nie można powiedzieć, że na amen wszyscy wyjdą. Pierwszy amen jest o 10. Przeczytaliśmy ten tekst z Księgi Wyjścia i chcę powiedzieć tak, jeśli ktoś go, jak powiedziałem, usłyszał po raz drugi w ostatnim 8 dniach, to znaczy, że był w kościele tydzień temu, bo ja go dokładnie też czytałem. Troszkę inaczej go przeczytałem, pozwoliłem sobie z takim większym dystansem, z mniejszym dystansem, za co bardzo przepraszam. Ponieważ kilka rzeczy jest tutaj takich, które nas szokuje. Tak? Pierwszą rzecz, którą tutaj już od razu na dzień dobry odkryliśmy, to, że na prośbę, jaką się zwraca lud do Aarona, uczyń nam Boga, a Aaron nie reaguje tak, jak powinien zareagować przywódca Kościoła. Czy jak mówią brzydko w naszym środowisku, bardzo brzydko, nie lubię tego słowa, bo mi się z Szurkowskim kojarzy konkretnie, a Szurkowski fajny człowiek, Szosta fajny człowiek, ale jakoś do kościoła mi nie pasują. Mianowicie ze słowem lider. No nie lubię tego słowa, nie lubię, nie wiem czemu, ale niech będzie. Od lidera oczekuje się innej postawy, tak? Dlatego lider powinien trzasnąć pięścią w stół i powiedzieć, pogłupieliście, ludu mój. Prawda? A poszli do namiotów wszystko, a on zamiast tego mówi im coś takiego. No i jeszcze mamy tutaj taką bardzo ciekawą zagwozdkę kulturową. Mianowicie mówimy o czasach, gdy i kobiety, i mężczyźni chodzili z kolczykami w uszach. I dzieci, i młodzieńcy, i dorośli, kobiety, i dorośli mężczyźni mieli kolczyki w uszach. Powiem tak, gdy dzisiaj się przyglądamy temu, co się dzieje na świecie, gdy widzimy, że dzisiaj mężczyźni, tak jak kobiety, chodzą z kolczykami, a nieraz kobieta to ma jeszcze jeden, a mężczyzna to ma tak na jednym uchu, na drugim uchu, jeszcze dwa w nosie i tak dalej, to pomyślmy sobie tak, narzekamy, że kiedyś było lepiej. To znaczy, gdy czytamy ten tekst, widzimy, że kiedyś też nie było lepiej. Mężczyźni też chodzili z kolczykami. Siostry, bracia, zastanawialiśmy się ostatnio nad tym, czym jest bałwochwalstwo. I odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie następująco za Pismem Świętym i innymi świętymi mężami, że to jest przeniesienie punktu ciężkości z Boga, który jedyny jest godzien uwielbienia i któremu to uwielbienie nie przeszkadza, tak? Wręcz przeciwnie, jego to uwielbienie nasze nie psuje, nie niszczy go. Z Boga na cokolwiek innego. Powiedzieliśmy, tym cokolwiek innym może być wszystko. Wszystko poza Bogiem. To mogą być rzeczy materialne, to mogą być idee, to mogą być pieniądze, zarówno te realne, które trzymasz w kieszeni, jak te wirtualne, które masz w banku, lub te takie wirtualne w przyszłości, które możesz zarobić, ku któremu całe twoje życie jest skupione, by je mieć. Ale to może być tak, że wiesz, ulubiona gra komputerowa, prawda, która powoduje, że wszystko inne jest nieważne, staje się dla ciebie teraz jakimś najważniejszym wydarzeniem, gdy ktoś ci przeszkadza to robić, to po prostu wszystko cię zaczyna denerwować, prawda. Jesteś jej w stanie poświęcić każdą chwilę swojego wolnego życia, swojego dnia. Wszystko to, co, chcę, żeby to jakoś tak uplastycznić, wszystko to, co staje się dla ciebie wartością taką ważną, coś, bez czego nie wydaje ci się, że jest możliwe życie. Wiesz, to może być tak, no życie nie jest możliwe bez jedzenia, tak? No musisz jeść, tak? Bez tego nie jest potrzebne życie. Ale jedzenie służy życiu, a nie odwrotnie. W tym sensie, jeżeli z jedzenia zaczyna się robić główny punkt ciężkości, to jedzenie może stać się Bogiem, tak? Może stać się Bogiem. Ale normalnie ono jest czymś naturalnym. Wszystko inne takie jest podobne, tak? Jedzenie, jakiekolwiek inne czynności, które czynisz. A więc mogą to być coś, bez czego nie wyobrażasz sobie życia. Coś, bez czego nie wyobrażasz sobie życia. To może być coś lub ktoś. Jakaś rzecz, jakaś idea, bez którego... Coś, co jest dla ciebie absolutnie konieczne. I z tego absolutnie koniecznie robi się absolut. Coś, czemu zaczynasz służyć. Powiedzieliśmy sobie, tak wygląda bałwochwalstwo. Powiedzieliśmy sobie także tydzień temu, że nas najbardziej zaskakuje łatwość, z jaką Izraelici, którzy przed chwilką doświadczyli tak pięknych i cudnych rzeczy, widzieli Boga w działaniu w taki sposób, jak my byśmy mogli sobie tylko pomarzyć, siostry, bracia. Prawda? Widzieli Boga w taki sposób, jak my byśmy sobie tylko mogli życzyć. Widzieli potężną moc Bożą, która objawiała się przez Mojżesza, tak? Widzieli, gdy Mojżesz zapowiadał następujące plagi i po kolei 10 plag, jedna po drugiej. I to, że te plagi następowały, to była jedna fantastyczna rzecz, bo następowały na ich wrogów, ale to, że na nich nie spadały, to był cud, prawda? A potem dostrzegli coś najpiękniejszego, o czym marzą poeci i wszyscy inni, którzy jakoś mają duszę taką poetycką, mianowicie zobaczyć, jak przed nami rozstępują się wody, rzeki, morza i możemy iść suchą stopą. Nie wiem, czy tylko poeci o tym marzą, ale każdy z nas, gdy widzę tak potężny cud, a potem manna z nieba, a potem przepiórki, a potem woda ze skały. Oni byli jakby epatowani cudami i to jest coś cudownego, to jest coś wspaniałego, ale okazuje się, i to jest ważna lekcja dla zielonoświątkowców, może dla innych chrześcijan, dla baptystów mniej, ale dla zielonoświątkowców bardzo ważna, cenna lekcja. Jaka to jest lekcja? Że wbrew pozorom, wbrew temu, co nam się wydaje, cuda nie każdego prowadzą do wiary. Niektórzy myślą, że gdybym to widział, gdybym widział na oczy takie cuda, gdyby mi się w życiu takie cuda działy, to ja bym był najbardziej wierzącym człowiekiem. Ten tekst, a to jest tekst, który dla nas jest takim tekstem objawiającym nam drogę, moją drogę za Bogiem, tak? Nie tylko Izraela, moją drogę za Bogiem. Ten tekst ukazuje mi jaką prawdę? Że nawet największe cuda nie chronią mnie przed bałwochwalstwem, przed zbłądzeniem, tak? I myślę sobie tak, to zawsze jest wtedy, gdy człowiek jakby bardziej umiłuje dary niż dawcę. Nasze serce jest przewrotne i my z całej swojej siły zawsze będziemy dążyć do tego, żeby mieć, prosić, otrzymywać, aż bardzo szybko okaże się, że najważniejsze to jest to, co ja mogę z tego mieć. Oczywiście możemy powiedzieć tak, co możesz mieć z wiary. Tu nam powiedział Grzesiu, bardzo cenne rzeczy. Z wiary możesz mieć na przykład poczucie bezpieczeństwa. Ale to poczucie bezpieczeństwa może być dla ciebie poczucie bezpieczeństwa, spokój i tak dalej. Mogą być czymś, co będzie dane ci jako coś, co ma służyć ku czemuś. Albo stanie się wartością samą w sobie. Wiesz, nawet religijność i pobożne uczucia, emocje, to wszystko może nagle okazać się tylko czymś, co wzbudza zachwyt twojego ego, ale nie prowadzi cię do Boga. Może będzie kiedyś okazja zwrócić na to uwagę. Teraz nie chciałbym kontynuować. Chcę tylko zauważyć, że diabeł chce nas uchwycić na takie przynęty, które na danym etapie rozwoju duchowego możemy chwytać, tak? My już na pewne drżownice się nie nabierzemy, tak? Już wiemy dobrze, czym to pachnie. Czym pachnie kult obrazów, czym pachnie jakieś inne bałwochwalstwo, ale on będzie rzucał przynęty w inne miejsce, tak? Gdzieś, gdzie my po prostu jesteśmy gotowi jednak się łatwiej poddać. Wynotowałem sobie tutaj taki tekst z naszej ulubionej, myślę, nas wszystkich, komedii pana Stanisława Barei. Wiemy już, o którą komedię chodzi. Miś. Komedia z 1981 roku. Chcę się zapytać, kto wtedy był na świecie? O, pięknie. Arek, ty opuść rękę. Arek, nie. Z 81 to ciebie nie było, synku. Ciebie też nie było, Marta. Ale jeszcze nie. Tak właśnie. Więc nie podnośmy tak wszyscy chętnie ręce. Tylko Grażynka była. Tam wszyscy znamy takie zdanie, które może zdania. gdy główny bohater tłumaczy jednemu z bohaterów tego filmu, o co chodzi z tym misiem, prawda? O co chodzi z tym misiem? I on mu tam tłumaczy i mówi tak, przepraszam, przecytuję, niestety nie z pamięci, jak Przemysław, ja muszę mieć kartkę. To jest miś na miarę naszych możliwości, mówi. My tym misiem otwieramy oczy niedowiarkom. Mówimy, to jest nasz miś, przez nas zrobiony i to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo. Tak sobie przypomniałem, kiedy czytałem ten tekst o Złotym Cielcu, przypomniałem sobie ten tekst z misia. Pomyślałem sobie, czemu go sobie przypomniałem, ten tekst akurat, taki niepoważny tekst, gdy czytam tak poważny tekst Biblii. Może dlatego, że każdy robi sobie takiego bożka, jaki może, tak? Polak zrobi sobie takiego bożka, tak? Żydzi uleją coś ze złota. My będziemy mieli takiego słomianego misia, prawda? Nie bardzo wiemy, o co chodzi z tym słomianym misiem, nikt nie wie, o co chodzi, ale to jest miś nasz, taki nasz polski, na naszą miarę, tak? Uszyty, utkany na naszą miarę przez nas. No gdybyśmy byli narodem bogatym, z wyobraźnią, byśmy ulepili sobie ze złota, tak? Ale jesteśmy takim, jacy jesteśmy narodem, stać nas na misia. I to nie jest nasze ostatnie słowo, oczywiście. Może będziemy się jeszcze rozwijać, zobaczymy, co tu będzie się dalej działo w naszym kraju. I może okaże się, że zrobimy większego misia ze słomy albo z czegoś innego, z gumy czy z czegoś tam. Chcę powiedzieć tak, człowiek robi takiego bożka, jakiego może. Na jakiego go stać. Za takie pieniądze, jakie masz na dzisiaj. I to są rzeczy, które oczywiście są zaskakujące, bo mówimy tak, jak, czy to jest możliwe, żeby ludzie wierzący, ludzie, których Bóg wyprowadził ze starego życia, ludzie, którzy widzieli na własne oczy, doświadczyli, odczuli, że Bóg działa. Wyprowadził ich przecież potężnym ramieniem, tak? Wyprowadził ich tak wielką mocą. I żeby tacy ludzie tak szybko odpadli, tak szybko popadli w bałwochwalstwo? Zaskakuje nas to, ciągle zadajemy sobie to pytanie i chcemy powiedzieć tak, diabeł jest bardzo przewrotny, uważaj. Uważaj. Diabeł jest bardzo przewrotny. On wie, kogo na co złapać, tak? Nie chcemy się dalej nad tym zastanawiać. To są piękne, ważne nauki. Mianowicie te, że człowiek przenosi ze starego świata, bo przecież oni wyszli z Egiptu, ze starego świata przenosi pewne wyobrażenia o Boga. I kiedy zaczynasz iść za Bogiem, te wyobrażenia ciągle w tobie skwią. Co powoduje największą słuszność i podpisuje się pod tym obiema rękami tego, co mówił Grzegorz. Jeżeli ktoś się raz nawrócił, to biada mu. Jeżeli człowiek nie rozumie swojego życia jako ustawicznego nawrócenia, nawracania, oczywiście ten jeden, to jedno nawrócenie jest fundamentem, tak? Ale potem co się okazuje? Że każdy dzień staje się momentem do nawrócenia. Wręcz konieczne jest nawrócenie. Wręcz okazuje się, że każdy dzień zderza nas z rodzajem jakiegoś wydarzenia w nas samych, na zewnątrz, które pokazuje nam, potrzebuje się nawrócić. I myślę sobie, że ten tekst właśnie o tym mówi. Otóż tutaj Izraelici zatęsknili za Bogiem, który jest ulepiony, którego można dotknąć, który jest konkretny i się nad tym zastanawialiśmy. Pan Jezus oparł się tej pokusie, tak? Ojciec mówi, chcę, żebyś zbawił mój lud, a diabeł mówi, a co tam będziesz się specjalnie, tak? Po co będziesz się specjalnie pracował, tak? Tylko złóż mi pokłon, a wszystko twoje, prawda? Droga na skróty. Mówiliśmy o tym. Możemy do tego wrócić sobie, jeśli ktoś ma internet, może sobie to przesłuchać, ale dopiero w momencie, gdy będzie wrzucone. No. Ale jeszcze nie tym razem, bo tam kilka poprawek trzeba nanieść. Słuchajcie, dzisiaj chciałem, bo tak, czytaliśmy ten tekst, w ogóle w tamtym tygodniu do niego się nie odnieśliśmy, tak? Do innych rzeczy tak, a to jest piękny tekst, warto się do niego odnieść. Pierwszy wiersz. Pierwszy wiersz jest napisany dla mnie. Dla was nie, siostry, bracia, dla mnie jest. To jest mój tekst. A gdy lud widział, że Mojżesz się spóźniał. To specjalnie dla mnie napisane. Pomyślałem sobie, Panie Boże, jeśli taki Mojżesz się mógł spóźniać, to co dopiero moja skromna, święta osoba. Jak mówię nieraz studentom, to powtarzam. Przepraszam bardzo, kochani studenci, zawsze się spóźniam. Jeżeli kiedyś przyjdę punktualnie, to znaczy, że to nie ja przyszedłem. Więc nie wiem, jak to jest, po prostu, ja po prostu wiem, że to jest brak szacunku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale strasznie mnie buduje ten wiersz. Kiedyś mi jeden brat powiedział, że strasznie go zbudowało kiedyś, gdy nie przyjąłem wieczerzy. Pomyślał sobie, ot, też człowiek, prawda? Gdy czytam ten tekst i myślę sobie, ot, Mojżesz, ważne sprawy miał, Pan Bóg go zatrzymał, ale się spóźnił, tak? Nie absolutyzujemy bowiem punktualności, tak? Punktualność może być Bogiem. Uwaga. Punktualność może być Bogiem. Może ktoś powoduje tak, że jeśli ktoś nie jest punktualny, a spotka się z takim człowiekiem, który czci punktualność ponad wszystko, to ten człowiek po prostu powie, nie chcę z tobą gadać więcej, tak? Jeśli ty się spóźniasz, to znaczy, że mnie nie szanujesz, że w ogóle jesteś człowiekiem do kitu i tak dalej, bo dla mnie najważniejszą rzeczą jest punktualność. Ona wyznacza mi wszystko o tobie. Jeżeli ty nie jesteś punktualny, nie mamy o czym rozmawiać. Nie jesteś dla mnie partnerem. Nie możesz być dla mnie człowiekiem. Ważną rzeczą jest punktualność. Dbajmy o to i zawsze przepraszajmy, jak się spóźnimy. Ja pamiętam, że gdy uczyłem się angielskiego, był taki moment w moim życiu, krótki, ale był, dość ekstrawagancki, to pamiętam, że nauczyłem się jednego zdania na samym początku, które mi mówiła moja nauczycielka, a potem powtarzałem na każdej następnej lekcji. I'm sorry, I'm late. Dokładnie nie wiem, co to znaczy. Nie wiem. Tyle się nauczyłem. Pierwsze zdanie, jakie mnie nauczyła, to przepraszam za spóźnienie. To pierwsze zdanie, jakie się nauczyłem, przepraszam za spóźnienie. I'm sorry, I'm late. Nie wiem, czemu właśnie tego zdania mnie nauczyła, nie wiem. Kochana Alina, nie wiem czemu, ale uznała, że to zdanie mi się przyda. W każdym razie za każdym następnym razem się przydawało. Nie wiem, jestem takim człowiekiem, przepraszam za to, co powiem, człowiekiem, któremu ciągle coś się przytrafia. Czy ma ktoś takie coś, takie coś? Stenia, dziękuję, niech ci Pan Bóg błogosławi. Ciągle mi się coś przytrafia. Ja zawsze mam dobrą wolę, żeby przyjść punktualnie i zawsze wychodzę wcześniej, tylko że później się okazuje, że muszę wrócić. Albo później jeszcze coś. W każdym razie bardzo Was wszystkich przepraszam. Wszystkich, których dotknąłem swoją niepunktualnością, z tego miejsca najserdeczniej przepraszam. Proszę o wybaczenie. Będę się starał, pracuję nad tym. Duch Święty też pracuje we mnie. On bardziej pracuje we mnie niż ja. Ale będę się starał. Chcę powiedzieć, że ja w tym nie odnajduję żadnego usprawiedliwienia. Chcę tylko powiedzieć, że Mojżesz z Panem Bogiem byli tak zajęci sobą, że Izrael powiedział, się spóźniał. Mojżesz się spóźnił. Oni się spodziewali jednak, że on przyjdzie niedługo. On tak powiedział, słuchajcie, zaraz wracam, a on tymczasem ciach nie wrócił. A gdy lud widział, że Mojżesz się spóźnia, mnie nie przeszkadza dzieciątko, mam nadzieję, że wam też, będę głośniej mówił po prostu. A gdy lud widział, że się, bo jak jest dzieciątko, znaczy, że Kościół żyje, że są, fajnie to w internecie będzie później ładnie brzmiało, że to jest zbór, gdzie też małe dzieci są, prawda? Cieszymy się bardzo, więc niech ci Bóg błogosławi dzisiaj. Aha, bo on chciał, aha.
Nie,
bałam
się
głowy. Ja też to mam nieraz. Gdy lud widział, że Mojżesz się spóźniał. Chcę zwrócić waszą uwagę, że nawet Pan Bóg pozwolił, żeby Mojżesz się spóźnił, ale oni mieli bardzo poważne sprawy. Ja nigdy nie mam tak poważnych spraw. Ja chcę jeszcze jedną rzecz tutaj dodać. Człowiek tak łatwo się usprawiedliwia. Kiedy rozmawiałem ostatnio z pewnym swoim kolegą, miłym, sympatycznym człowiekiem, powiedziałem mu o tym, co mi się nie podobało. Jedną z najbardziej przykrych rzeczy jest to, że człowiek, który usłyszy, co mu się nie podobało, zaczyna się od razu od usprawiedliwienia. Wiecie? Zaczyna od razu od usprawiedliwienia. Albo wiesz, bo ja musiałem, albo wiesz, bo ja to, albo wiesz, bo ja tamto, a tu nie o to chodzi. Powiedzieliśmy sobie w czwartkowym nabożeństwie coś bardzo ważnego, bardzo takiego istotnego. Mianowicie umieć przyjąć do serca napomnienie. I nie musieć się zaraz wytłumaczyć. Bo jak ja zacznę wszystko usprawiedliwiać, to się okaże na koniec, że tak naprawdę to ja nic złego nie zrobiłem. A spóźnienie zawsze jest efektem jednak jakiegoś nieuporządkowania, jakiegoś chaosu, tak? Zwróćcie jednak uwagę, że Mojżesz, gdy przyszedł, to się nie usprawiedliwiał. I Mojżesz jeszcze coś jednego zrobił. Nie mówił, że to wszystko, co się stało, to jego wina. Zauważyliście? To spóźnienie miało fatalne skutki. Moje spóźnienia mają fatalne skutki. Zdarza się, że studenci już tak jedną nogą, wiecie, czekają, nie? Zwieją, nie zwieją, nie? Raz już nakryłem na tym, że wychodzili z tego. To się wytnie. Raz nakryłem, że uciekali po prostu. Już tak na korytarzu prawie. Ja przychodzę, no tylko chcieli zobaczyć, czy ładna pogoda, więc wrócili z powrotem. Moje spóźnienie ma jakieś tam krytyczne sytuacje. Wnosi w życie ludzi nieraz pewien nieporządek. Ale spóźnienie Mojżesza, ono okazało się bardzo krytyczne, tak? Byśmy tak powiedzieli, nie wiem, czy tak można powiedzieć. Bardzo krytyczne? Jak coś jest krytyczne, to znaczy jest bardziej krytyczne niż krytyczne. Nie wiem, czy może być bardziej krytyczne. Ale chcę powiedzieć, że dzięki temu spóźnieniu Mojżesza wylazło coś z tych ludzi. Jak się nazywa to, co wylazło z tych ludzi? Jest takie brzydkie słowo, nie lubię go, ale powiem. Robactwo. Dzięki temu spóźnieniu wylazło z tych ludzi robactwo. Oni mogliby dalej chodzić za Mojżeszem, słuchać go, ładnie mówisz. Ale przez to spóźnienie wyszło na wierzch to, co było w ich sercach. A więc nawet nieraz takie fatalne rzeczy, jak to, że się spóźni człowiek, może okazać się jakimś powodem do tego, żeby w osobie oczekującej, żeby mógł sprawdzić, co się dzieje w moim sercu, tak? Co się dzieje w moim sercu, gdy mój bliźni nie okazuje się doskonały? Co się wtedy dzieje w moim sercu? Tak, bo jak on jest dobry, doskonały, taki jakby powinien być, zawsze mnie słucha, zawsze jest na czas, zawsze jest na tak, zawsze jest gotów, to wtedy mój bliźni jest w porządku. To go lubię. Może być nawet moim przyjacielem, póki nie zmieni coś ze swojej postawy. Ale kiedy nagle okazuje się, że on jest jakiś chaotyczny, że on się spóźnia, że jest jakiś nie... że za dużo gada. Kazanie miał ostatnio 57 minut na przykład, albo coś innego. To co w tym momencie się rodzi w człowieku? Co się rodzi, gdy spotykasz się z człowiekiem, z bratem, z siostrą, którzy nie są doskonali? Jakie się rodzą w tobie uczucia? Sprawdź to. Dobra? Masz na to tydzień czasu teraz. Ten tydzień sprawdź sobie, co się rodzi w tobie, jakie uczucia się rodzą w tobie w momencie, gdy człowiek, który jest obok ciebie bliski, może twój przywódca, może twój przełożony, może szef, może ktoś, nie jest taki, jak powinien być. Ma jakąś wadę. Na przykład spóźnia się, na przykład jakiś jest nerwowy, na przykład coś. Jakie się rzeczy w tobie rodzą? Bo to, co się w tobie rodzi, jest ważniejsze niż to, co on uczynił, tak? Rozumiesz? Bo ważniejsze jest to, co się w tobie dzieje, niż to, co się dzieje w drugim człowieku. To jest bardzo ważne. Musimy się nad tym na chwilkę zastanowić, skupić, dobra? Ważniejsze jest to, żebyś sprawdził, jakie jest twoje serce, niż to, żebyś mógł ocenić swojego szefa, kolegę, przyjaciela. Bo to, że on nie jest doskonały, możesz założyć na dzień dobry, tak? Że on ma wady, że nie wszystko w nim jest takie piękne, jak wygląda na początku, możesz być pewien, tak? Zgadzasz się? Możesz być pewien. On nie jest doskonały. On ładnie wygląda, ładnie mówi, ładnie się zachowuje, ale summa summarum ma swoje błędy i to są błędy, które są nieraz dla nas bardzo trudne. Ale ważniejsze jest to, jak ty na te błędy reagujesz. Bo tak naprawdę, zobacz, możesz na nie reagować jak? Na przykład jak ktoś się spóźnia, możesz się po prostu wziąć i pomodlić. Nie musisz chodzić cały tak, tak? Oczywiście, jeszcze raz powiemy, nic nie usprawiedliwia chaosu, nieuporządkowania i spóźniania. Ja w ten sposób nie chcę ani tego ośmieszyć, ani tego rozgrzeszyć, ani powiedzieć, słuchajcie, taki jestem, musicie takiego kochać. Prawda? To, że tak się dzieje, jest efektem pewnych jakichś fałszywych postaw. Ale nie zawsze, bo w wypadku Mojżesza i Pana Boga tu o żadnym fałszu nie może być mowy. Tak? Ale to, w jaki ja sposób na to reaguję. Jak ja reaguję, gdy ktoś na mnie jakoś tak wsiada, gdy ktoś się zaczyna na mnie wydzierać? Muszę powiedzieć tak, przeżyłem to ostatnio jako dramat swój osobisty, gdy byłem na jachcie. Zobaczyłem swoją małość. To jest obrzydliwe uczucie. Człowiek zawsze myśli o sobie, że jest, no, jest w porządku, prawda? Gdy na mnie nakrzyczał mój kapitan, tak po prostu się na mnie wydał. Za to, że czegoś nie zrobiłem, jak powinienem zrobić. To po prostu coś we mnie siekło, tak? Pomyślałem sobie, no nie może na mnie krzyczeć, tak? I myślę sobie tak, jakie to dziwne jest, że w sercu człowieka potrafią się rodzić takie przedziwne uczucia, ale właśnie wtedy wyłazi z człowieka to, co w nim naprawdę jest. Z Izraela wyszło właśnie wtedy, gdy spotkali się z wadą, tak? Gdy spotkali się z jakimś problemem, gdy spotkali się z opóźnieniem ze strony Mojżesza i Pana Boga, wtedy wyszło z człowieka to, co jest. I to okazało się bardzo ważne, ponieważ zupełnie jakby ukazywało zupełnie nienawrócone sfery życia Izraela, tak? Bo wiecie, oni wiecie tak, Huzia wszyscy poszli za Mojżeszem, Huzia wszyscy przeszli przez to Morze Czerwone, Huzia wszyscy szli po tej pustyni, trochę narzekali, szli, trochę wolno, ale szli, tak? Jak mówiła Krysia zawsze, to z Warszawy, trochę niegrzeczna, ale grzeczna, tak? Trochę niegrzeczni, ale grzeczni. Grzeczni, grzeczni. Trochę niegrzeczni, ale grzeczni. Tak generalnie szli. i by tak pewnie sobie dalej szli. Ale Bóg pozwolił, żeby przez takie wydarzenie, jak jakaś słabość ze strony Mojżesza, nie chcę powiedzieć ze strony Pana Boga, ale to On jest sprawcą tego, że on się spóźnił. Ile razy był sprawcą tego, że się spóźniłem? Po co na przykład w ostatniej chwili stawiał policjanta, prawda? Już dojeżdżam do zboru, a tu... I policjant mówi, gdzie pan się tak śpieszy? Mówię, bo się spóźnię. No, więc nie wiem, nieraz możemy sobie tak przypuszczać, że to Pan Bóg też ma z tym jakiś udział. Gdy objawia się Jego wola i gdy dzięki temu Izraelici idący za Bogiem tak trochę bezmyślnie, bo wiecie, troszkę jak, możemy tak powiedzieć, tak trochę jak ciele tak szli. Takie ciele właśnie. Oni tak szli za tym Bogiem trochę jak to ciele, aż w pewnym momencie coś tak się stało, że zaczęli myśleć. I jak zaczęli myśleć, to doszli takich wniosków, że hej. I niektórzy mówią, lepiej nie myśleć. Idziemy za Bogiem, tak po prostu nie myślimy, bo jak zacznę myśleć, to dojdę, tak? Oni szli za Bogiem i tu w pewnym momencie okazało się, że są takie sfery w ich życiu, które są zupełnie nienawrócone. Ale to kompletnie. To, że oni idą za Bogiem, nie znaczy, że są nawróceni. Nam się nieraz tak wydaje. Jak ja się nawróciłem, jak ja poszedłem za Bogiem, to znaczy, że jestem jaki? Nawrócony. Co znaczy, że wszystko we mnie jest nawrócone, tak? A tymczasem okazuje się, że co? Cała masa rzeczy we mnie jest nienawrócona. Nawróciła się tylko jakaś część. To jest przykre. Może to nie mieści się w teologii świątkowej. Zapytam później Arka, czy się mieści w teologii baptystycznej, w razie czego będzie. Arka teologii też się nie mieści. Więc to może się nie mieści w teologii takiej ortodoksyjnej. Ale chcę powiedzieć, najczęściej nawraca się tylko jakaś część nas. Może samo to jądro, ten duch wewnętrzny, jakieś pragnienie, prawda? Ale potem się okazuje, że nawrócenie wymaga sprawy rodzinne, domowe, finansowe, relacji i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nawrócenie to jest zadanie, które zostało nam zadane. Marcin Luther, znamy człowieka, ale ten biały, nie ten czarny, bo ten czarny jest King. Ten biały, Marcin Luther, ten 1517 roku, napisał w pierwszym punkcie swoich 95 tez, które zrewolucjonizowały zachodnie chrześcijaństwo, napisał tak. Gdy Pan Jezus powiedział, nawracajcie się, to miał na myśli, że całe życie chrześcijanina ma być nieustannym nawracaniem się. To nie jest zadanie, które miałeś raz do zrobienia 20 lat temu i teraz już jakoś będzie się działo. Tylko całe twoje życie, znaczy każdy twój dzień ma być nawracaniem. Dlaczego? Ponieważ każdego dnia diabeł zarzuca sieć, zarzuca wędkę i łowi. I zawsze cię na coś będzie chciał złowić, wiesz? Nieraz będzie jak lew ryczący, ale nieraz będzie wyglądał naprawdę ładnie. Nieraz tak, że aż się zaskoczy, jak ładnie może wyglądać diabeł. To wszystko... To się cieszę bardzo, że to jakoś tak z pewnym opóźnieniem, jak lawina, tak wiecie, najpierw była cisza. Cieszę się, że gdzieś tam... O, Arek teraz zrozumiał. Jesteście cudowni. Gdy lud widział... Napisałem sobie takie zdanie, które myślę, że może być... Ono będzie powtórzone tu zawsze. Będę je powtarzał, przepraszam. Epikur, który nie jest chrześcijaninem, pamiętacie, mówiliśmy kiedyś o nim. Epikur powiedział, nie ten jest bezbożnikiem, kto gardzi bóstwami ludu, ale ten, kto podziela mniemania ludu na temat Boga. Bardzo ważna myśl. Uważaj, bo lud ma pewne mniemanie na temat Boga. I tutaj ten tekst bardzo wyraźnie to mówi. A gdy lud widział, że Mojżesz się spóźnia, to lud powiedział, uczyń nam Boga. Lud ma pewne mniemanie, ale ma też olbrzymią presję, jest olbrzymi nacisk. Na kogo? No to sobie zaraz powiemy. Na Kościół jako taki, na liderów jako takich, na przywódców jako takich, ale przede wszystkim lud ma pewien nacisk. A teraz pytanie jest takie, jaki lud? Oczywiście ten lud na zewnątrz, tak? Tymczasem ten tekst mówi, ten lud wewnątrz. Tu nie chodzi o nacisk, jaki mają Egipcjanie na Izraela, jaką wywierają Egipcjanie na Faraona. Tam był nacisk. Faraon wywierał nacisk na Mojżesza, prawda? Faraon wywierał nacisk na Aarona. Faraon wywierał nacisk na Mojżesza. Na lud, bo na Mojżesza już mówiłem. Na lud. Faraon wywierał nacisk w różny sposób, prawda? Ale teraz się okazuje, że ten lud, który już wyszedł, możemy go nazwać Kościołem. Tak jest nazwany w Nowym Testamencie. Ten lud izraelski, który wyszedł, jest nazwany Kościołem. Ten lud wywiera nacisk z kolei na swojego przełożonego. Jest to nacisk, który prowadzi do tego, co mówi Epikur. Nie poddawaj się naciskowi tłumu, tak? Nie poddawaj się naciskowi tłumu, nie poddawaj się jego wyobrażeniu o bóstwie. Jeszcze raz, gdzie jest prawdziwe wyobrażenie o bóstwie? Co nam prawdziwie objawia, kim jest Bóg? Gdzie znajdujesz to prawdziwe objawienie? Znajdujesz go w ludzie? Znajdujesz go w tłumie? Znajdujesz go w gazetach? Znajdujesz go w chrześcijańskich gazetach? Znajdujesz go w zgromadzeniach? Gdzie znajdujesz to prawdziwe wyobrażenie o Bogu? I Biblia chce powiedzieć tak. Znaczy Bóg chce powiedzieć tak, tu, tak? To jest objawione słowo o Bogu. Inne rzeczy ludzie sobie wymyślają. Inne rzeczy ludzie sobie wykoncypowali na zasadzie tego, bóstwo musi tak być, tak się zachowywać i tak dalej. Tu jest spisane całe prawdziwe objawienie Boga. My się tego trzymamy i mówimy tak, Biblii nie chcemy zamienić na żadną inną księgę, na żadną tradycję, nie chcemy do niej nic dodawać, ponieważ tu jest pełne objawienie, tak? Tego się trzymamy. To oznacza jednak i to, że Tobie Duch Święty mówi w Twoim sercu. Przemawia. To nie jest tak, że On mówi tylko przez Biblię. On Ci także przemawia, ale z tą Biblią musisz to konfrontować nieustająco, tak? Ponieważ tylko to, w jaki sposób tu jest zapisane, będziesz mógł powiedzieć, na ile różni się to wyobrażenie Boga, które On sam nam objawił, od tego, które my objawiamy, tak? Ponieważ są jakby te dwa źródła, tak? Bóg nam objawia coś o sobie i to zachowuje tutaj, a my objawiamy coś o Bogu w sobie i to, co my objawiamy o Bogu, okazuje się źródłem bałwochwalstwa. Ja chcę powiedzieć tydzień za tydzień, jak Bóg pozwoli, jak dożyjemy, jak po tym nabożeństwie dzisiejszym ktoś jeszcze przyjdzie do kościoła za tydzień. Chciałbym powiedzieć o takim wątku, który będzie kontynuacją tego tematu, mianowicie wątek pod tytułem rozbite tablice. Rozbite tablice. Ponieważ Mojżesz, jak czytamy dalej, jak doszedł do tego momentu, gdy zobaczył, co się dzieje, te tablice po prostu rozbił. I chce odpowiedzieć sobie na pytanie, co znaczą te rozbite tablice. Bo to jest bardzo ciekawa myśl. Nigdy na to nie zwracałem uwagi. Ostatnio Bóg jakoś tak to w tym kierunku prowadzi. Zwróćcie więc uwagę, to napięcie ze strony tłumu, które mówi do Aarona, Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Jedno zdanie, ale ile tu jest fałszów. Jedno zdanie, ale ile tu jest fałszywych tropów. Zacznę od końca. Chcę się zapytać, czy to Mojżesz wyprowadził lud z ziemi egipskiej? Bóg. Ale Bóg jest także bardzo... Jaki jest Bóg? Chciałem powiedzieć bardzo fajny, ale to nie jest fajne słowo. Dobry i strasznie się przyczepia do słów. Bo zwróćcie uwagę na coś takiego. Wiersz 7. Wtedy Pan rzekł do Mojżesza, zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud twój, nie mój, twój się sprzeniewierzył. To był mój lud, a teraz jest twój lud. I dalej, który ty wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, tak? Nie ja wyprowadziłem, tylko ty wyprowadziłeś. Zobaczcie, że Bóg jakoś tak mówi ich językiem. Mówi ich językiem. Oni mówią, że to jest ten Mojżesz, który wyprowadził. Bóg mówi, tak, rzeczywiście to Mojżesz was wyprowadził. To jest bardzo ważne, bo tak zastanawiając się nad tym, myślę sobie tak, o co tu chodzi? Tak? Przecież to Bóg wyprowadził, nie Mojżesz. Prawda? To Bóg wyprowadził, nie Mojżesz. To jest Boży lud, nie Mojżesz. Ale bywa tak i myślę, że się z tym zgodzicie, siostry, bracia. Mianowicie, kogo Bóg wyprowadza, ten jest Jego ludem. Ale często bywa tak, że z tymi, których Bóg wyprowadza, idą także tacy, których Bóg nie wyprowadza. Z jakichś powodów sobie idą za ludem. I ich raczej Mojżesz prowadzi niż Pan Bóg. I oni są raczej Jego ludem niż Pana Boga. My powinniśmy zadbać o to, żeby Kościół był takim miejscem, w którym każdy z nas osobiście ma osobistą więź z Bogiem i nikt nie jest Kościołem moim, tylko Bożym. I nikogo ja nie prowadzę, tylko Pan Bóg. I nikt, nikogo nie nazywam swoim imieniem i nie jesteście Wojciechowi, tylko jesteście Chrystusowi. I ja chciałbym z całego serca, żeby tak było, że te doświadczenia, jakie wy macie z Bogiem, was prowadzą nas wspólnie, jesteśmy Jego ludem. Ale jednocześnie mamy też świadomość, że gdy idziemy za Bogiem, to jest to pewna łaska i pewna Jego dobroć. Ale gdy odstępujemy, nie jesteśmy wtedy w obrębie Jego łaski. Wtedy nie jesteśmy tak w taki sposób Jego ludem, nie jesteśmy Jego naśladowcami. Jesteśmy wtedy naśladowcami Mojżesza, jesteśmy naśladowcami jakichś ludzi. I na to też możemy zwrócić uwagę. W każdym bądź razie jedno zdanie i tyle różnych komplikacji. On to zdanie mówi tak. Uczyń nam bogów, którzy przed nami pójdą, bo nie wiemy, co się stało z owym Mojżeszem. Podoba mi się to zwrot. Z owym Mojżeszem, wam też, nie? Jakiś tam ów Mojżesz. Facet, przepraszam, mąż Boży, który jest jednym z największych mężów Bożych. Jest człowiekiem, który jest fundamentem Izraela. Dla Żydów jest najważniejszym pośrednikiem, jest kluczową postacią, a sami nazywali go owym Mojżeszem. Jakiś tam Pan Mojżesz. Takie zrodziło się przedziwne przekonanie. Ale najważniejsze jest to, co tu jest napisane na początku. Nie wiemy, co się z nim stało. Przestaliśmy kontrolować sytuację. Albo inaczej, mamy wreszcie możliwość kontrolowania sytuacji, ponieważ on gdzieś zginął. Teraz możemy wziąć sprawy w swoje ręce. Wreszcie się może rzeczy potoczyć tak, jak my byśmy tego chcieli. Dlatego mamy jedno pragnienie. Chcemy mieć takiego Boga, który będzie mógł nas prowadzić. Niech nas prowadzi, niech pójdzie przed nami, niech nam jakby zrobi drogę, tak? Zwróćcie na to uwagę, bo to jest bardzo ważne. Nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem. Nie bardzo się interesujemy. Nie wyślemy nikogo, żeby się dowiedział, co się z nim stało. Nie interesują nas nasi przywódcy. Kto nas interesuje? Nas interesuje to, żebyśmy mogli iść dalej i to, żebyśmy mogli mieć kogoś, kto będzie nas tam prowadził. To jest fatalna rzecz, bo pokazuje, chyba każdy przywódca tego potrzebuje, Arku, podobnie jak ja. Że musimy mieć też pełną świadomość, że my służymy Kościołowi do czasu. Pewnego dnia przestaniemy służyć z jakichś powodów. Powiemy żegnaj życie albo coś innego i się rozejdziemy. A lud potrzebuje dalej, żeby być prowadzonym. Mamy świadomość tego, że nasza służba jest czasowa, okresowa, wąska. Nie będziemy myśleć w ten sposób, że będziemy do końca swoich dni prowadzić, ponieważ nikt do końca swoich dni Kościoła nie będzie prowadził. Nasza służba jest tylko chwilowa, krótka. Po nas muszą być jednak tacy, którzy będą mogli prowadzić ten lud w sposób, który zagwarantuje ciągłość, tak? Który będzie prowadził w określonym celu. I to jest jakby nasza powinność, to jest nasza służba. Ktoś powiedział, Kościołowi nie służy się tylko tu i teraz. Kościół trzeba przygotować, aby umiał służyć jutro, pojutrze, tak? My chcemy, żeby nasi młodzi przyjaciele, którzy się tutaj wychowywują, żeby oni byli w stanie w przyszłości poprowadzić ten zbór. I gdy nie będziemy inwestować w nich, nigdy nie będziemy się starać o nich, gdy nie będziemy się modlić o nich, to może się zdarzyć, że wiecie, my umrzemy i ten zbór wymrze, tak? Ile z takich kościołów, które po prostu zwyczajnie wymierają? Przecież nie tylko w Polsce, w Skandynawii, po takim wielkim przebudzeniu, które było, każdy, kto rozmawia ze Szwedami, powie tak, jest tak wiele zborów ziom świątkowych, gdzie najniższy próg wieku to jest najmłodszy człowiek ma 80 lat. Najmłodszy ma 80 lat. Dlaczego tak się dzieje? Bo w pewnym momencie jakby nie zadbano o to, żeby młodych ludzi, żeby nowych ludzi, żeby wprowadzać służbę, żeby ich serca też były przy tym. I ja myślę sobie tak, to jest największe zadanie moje, największe zadanie nasze, największe zadanie tego zboru, żeby to nie był również zbór sezonowy. Mamy w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu mamy 21-lecie. Cieszymy się z tego powodu, ale najbardziej ze wszystkiego byśmy chcieli, żeby to nie była ostatnia rocznica, tak? Byśmy chcieli, żeby to nie było tak, że po 21 lat ten zbór się zamknie, po 40 lat się zamknie. Niech on dalej będzie, ponieważ jest potrzebny temu miastu, ale żeby był, potrzebni są ludzie, którzy będą mogli być przywódcami na nowe czasy. I tych przywódców my mamy przygotować. I ten tekst o tym mówi. Jeżeli tych przywódców nie przygotujemy, to ten kościół, tak jak inne kościoły, może pójść w stronę jakiegoś bałwochwalstwa. Czy kościół może pójść w stronę bałwochwalstwa? Może. Uczy tego Biblia, uczy tego historia. Nikt nie może mieć pewności, że tak jak nas wyprowadził, tak będzie nas prowadził drogą do nieba i będzie zawsze pięknie, ponieważ Biblia i historia mówią nam, że Kościołowi nieustannie grozi popadnięcie w bałwochwalstwo. A jeśli ktoś myśli, że nie, niech sobie poczyta Biblię i niech poczyta historię. Zobaczy, jak łatwo. Czy naszym kościołom ewangelicznym też grozi? Też grozi. Nie będziemy tego kontynuować. Chcemy powiedzieć tylko jedną rzecz. Oni chcą bogów. Oni chcą bogów, którzy będą szli przed nimi. I tych bogów, dlaczego chcieli, prawda? Ponieważ chcieli mieć to poczucie bezpieczeństwa, o którym mówił Grzegorz. Chcieli mieć to poczucie bezpieczeństwa. Mogliby sobie sami iść. Ale człowiek jest tak skonstruowany, potrzebuje Boga. Ateista to jest człowiek niewierzący w Boga. Ale człowiek niewierzący, tak? Czyli on wierzy z kolei w to, że nie ma Boga. Ty wierzysz, że jest Bóg, a on wierzy, że nie ma Boga. On jest wierzący i ty jesteś wierzący. On wierzy w nicość i idzie ku nicości, a ty wierzysz w Boga i idziesz ku Bogu. Chcemy na to zwrócić uwagę. Człowiek zawsze potrzebuje Boga i czyni sobie z niego świadomie lub nieświadomie. Oczywiście nie wszyscy będą nazywali alkohol Bogiem, tak? Nie wszyscy będą nazywać narkotyki Bogiem, nie wszyscy będą nazywać ten czy tamten światopogląd Bogiem, ale to widać, że jest Bogiem. Gdy się przyglądałem euro, myślę tak jak wy wszyscy, jestem takim sobie fanem piłki nożnej, raczej bardziej sobie takim niż fanem, ale lubię się popatrzeć, jak chłopaki dobrze grają. To jest jakoś tak w kulturze wpisane i to jest naturalne. Ale gdy się patrzyłem na to, nie wiem, czy kogoś nie obrażę, ale jestem tutaj od tego również, żeby nieraz kogoś obrazić, tak? Żeby ktoś się poczuł obrażony. Chcę powiedzieć tak, gdy się patrzyłem na to, co się dzieje, pomyślałem sobie, przecież futbol to jest nic innego jak religia. Jak religia, to jest religia. Dla wielu ludzi to jest religia, to jest wszystko, prawda? Tam są bogowie, którzy występują, prawda? Których się ciągle śledzi, co robią, gdzie żyją, co jedzą, jak tam spał, to ja też tam chcę spać, prawda? Jak on to kopał, to ja też to chcę kopać, prawda? Panteon bóstw. Niektóre bóstwa mają świadomość tego. Widziałem jedno takie bóstwo, co chodziło, ciągle nażelowane. Jak poszło do szatni, to też najpierw poprawiało sobie fryzurę. Więc te panteony bóstw tam są nieskończone. Chcemy na to zwrócić uwagę, siostry i bracia, dlatego że religią może być tak wiele rzeczy. Ale nie wszystko będzie nazwane. Czy ktoś mówi na futbol religia? Raczej nie. Ale czy jest? Jest. Widzimy to. Ale nie chcę tego kontynuować. Wiemy, że po prostu to może się stać. Człowiek potrzebuje Boga, potrzebuje bogów, potrzebuje kogoś, kto poprowadzi go przez życie, kogoś, kto go poprowadzi tak, jak on by chciał. I oni robią sobie takiego Boga, na pomysł którego wpada Aaron. I Aaron mówi tak, zdejmijcie te kolczyki, tak? Zdejmijcie te kolczyki. Zdejmijcie te kolczyki, o kolczykach już było. Chcemy się zastanowić, skąd oni mieli te kolczyki. Z Egiptu. Pracowali. Ciężko pracowali. Tak możemy powiedzieć? Ciężko pracowali, żeby te kolczyki zdobyć. Złoto było tańsze. A może po prostu złoto było wyznacznikiem pewnej... My też wiemy, że kiedyś złoto było wyznacznikiem pewnej pozycji, tak? Więc każdy chciał mieć złoto. Nawet jak był bardzo biedny, to zbierał, żeby coś tam sobie złotego, obrączkę, pierścionek, kolczyki, prawda? Ząbki... 1, 2, 3, 4, 5, zależy ile mógł, prawda? Chcę zwrócić waszą uwagę, siostry i bracia, że oni na to ciężko pracowali. To złoto, które sobie powkładali, to była ich ciężka praca. I ta ciężka praca stała się teraz odlanym cielcem. Czy tak może być, że ciężka praca, twoja, moja ciężka praca, że praca staje się cielcem, staje się jakby obiektem kultu? Chcę więc zadać takie pytanie, które wydaje mi się no, dość przykre. Przykre dla mnie, przykre dla ciebie, ale pytanie niestety trzeba zadać. Co uczyniłeś ze swoimi kolczykami? Co zrobiłeś ze swoimi kolczykami? Co zrobiłeś ze swoim bogactwem? Gdzie je lokujesz? Gdzie je lokujesz? Czy ono jest dla ciebie, czy ty dla niego? Czy ono ma ciebie, czy ty masz jego? Czy ono nie staje się twoim Bogiem? Bo to jest ważne pytanie. Co Izrael zrobił ze swoimi kolczykami? Zrobił bóstwo. Co ty robisz ze swoimi kolczykami, ze swoim złotem, ze swoją pracą? Co ty z tego robisz? Czy będziesz stawiał to jako posąg? Będziesz temu służył? Czy można to robić? Czy ludzie, czy religią nie jest praca? Kiedy mówimy futbol jest, to czy religią nie jest praca? Czy religią nie jest mamona? Czy religią nie jest złoto? Czy nie religią nie są pieniądze w banku? Są. Gdzie jest twoje złoto? Gdzie są twoje kolczyki? Gdzie są? Nie masz. Hura. Nie masz, po prostu nie nosisz. Nigdy nie miałeś. Ale w tym pytaniu jest to, co zrobiłeś, co robisz z tymi pieniążkami, które zarabiasz. No, ktoś ładuje w złoto, prawda? Ktoś w obligacje, ktoś w inne rzeczy, ktoś w sprzęty, ktoś w samochody, ktoś w nieruchomości. A co ty z tym robisz? Bo Jezus mówi tak. Jezus mówi tak. Jest taki bank, który powoduje, że tam żaden złodziej nie ukradnie i mol nie zeżre, i rdza nie zeżre. I mówi, że tak, tam gdzie jest skarb, pamiętaj, tam gdzie jest skarb, przy tym zawsze będzie twoje serce. Zawsze się będziesz tego o to martwił, bał. Prawda? Dzisiaj, gdy czytamy tak, zdjęli kolczyki i zrobili z tego bóstwo, w ten sposób to złoto, ta praca, te ciężkie wydatki, jakie ponosili, ale też i cała taka wizja przyszłości, którą mieli, mianowicie być bogatym, ona stała się ich cielcem i zaczęli ją czcić. I to jest tak łatwo, gdy człowiek nie odpowie sobie na pytanie o to, gdzie są moje kolczyki. Oczywiście nie nosisz, nie noszę, ale pod tym kryje się trochę inne pytanie, tak? Które możemy sobie zadać. Jaką moc ma ten cielak zrobiony ze złota? Jaką moc?
Żadnej.
Żadnej. On w ogóle żadnej mocy nie ma, tak? Kompletnie żadnej. Ale czerpie tę moc. On czerpie tę moc. Czerpie moc z naszych próżności, z naszych pożądliwości, z naszych namiętności. Staje się dla nas Bogiem na tyle, na ile realizuje nasze próżności, namiętności, ambicje, nasze pożądliwości, nasze wyobraźnie, nasze pokusy, naszą całą koncepcję życia, ku której jesteśmy nakierowani. On to wszystko w sobie nosi, te wszystkie elementy, to każdy gram złota jest tu zawarty. Wystrojony jest i piękny, i oszlifowany, martwy, a jednak to są twoi bogowie, mówi. Tacy są twoi bogowie. Taki jest Bóg, którego my objawiamy, tak? Dlatego mówimy tak, ta wersja, którą ma tłum, którą ma lud, również nawrócony, również ten, który zaczyna iść za Bogiem, musi być nieustannie konfrontowana z tym, co jest napisane w tym objawieniu, tak? Ponieważ to, co my rodzimy, to, co te nasze pomysły o Bogu, te nasze wyobrażenia o Bogu, one krok po kroku muszą upaść. Bo się okazuje, że to są te właśnie wyobrażenia tłumu, to są wyobrażenia bezbożne, to są wyobrażenia bałwochwalcze. I to, co ciągle powtarzamy, musimy uświadomić sobie, że mamy ciągle problem z tym fałszywym wyobrażeniem Boga, tak? I musimy je konfrontować z tym prawdziwym. Ono jest tu. Dlatego dzisiaj słyszeliśmy, żebyśmy to słowo czytali. Żebyśmy nawracali nasze umysły, nasz sposób życia, żebyśmy wsłuchali się w to słowo, żebyśmy je medytowali, żeby to słowo miało moment, kiedy tam znalazło miejsce i rosło, tak? Ale jeszcze coś. Żebyśmy pamiętali, że potem się nazleci cała masa srok, wron, nazleci się cała masa różnych dziwnych pyłków i wyrośnie cała masa krzewów. I musisz o to dbać, żeby to słowo nie zostało zniszczone. Pamiętacie Abrahama, taki obraz, kiedy zawierał przymierze z Bogiem, rozciął te zwierzęta na pół, przechodził się przez środek, prawda, i nadleciały się ptaki, które próbowały pożreć tę ofiarę i on musiał je odganiać. To jest pewna praca, to jest pewien ciężar, który masz, tak? Oczywiście Boże Słowo, ono ma siłę życia, ale jeśli my nie będziemy o to walczyć, by to, ta siła życia nie została wydziobana przez diabła, nie została nam zabrana, to co z tego, prawda? Dlatego musisz dbać dzień i noc. To znaczy czuwać, to znaczy czytać i pamiętać, że jeżeli przestaniesz to robić, to przyjdzie zły i powydziobuje. Tu nie masz gwarancji. Niektórzy mówią, wiesz, mam Słowo Boże, mam Boga, zamieszka we mnie. A ty uważaj, ponieważ ten Bóg tak łatwo może stać się bożkiem. Jezus tak łatwo może się stać bożkiem. Słowo tak łatwo może zostać wydziobane. Tak łatwo może być zagłuszone, jeżeli nie będziesz o to dbał. I jeszcze raz tylko przypomnę, każdy, kto ma ogródeczek swój malutki, wie, co to znaczy, prawda? Nie wystarczy zasiać raz i zostawić na jesień zebrać, tak? Ile się musisz napracować? Pytam się, czy to musisz robić raz na tydzień, raz na dwa tygodnie? Jak często? Dzień w dzień, a najlepiej rano i po południu, tak? Rano i po południu. Widziałem wczoraj swojego sąsiada w osobie księdza proboszcza, który rano wstawał i podlewał wszystkie swoje rzeczy. Pomyślałem sobie, no tak, ciężko pracuje. A potem zobaczyłem, jak deszcz spadł, taki, że hej, myślę sobie, no tak, ale tego nie można przewidzieć. Należy po prostu swoje wykonać, tak? Nie możesz policzyć na to, że przyjdzie deszcz i to wszystko zmoczy. Chcemy więc zamknąć to rozważanie i również takim słowem. Problem, który powoduje, który tutaj widzimy tak po kolei jeszcze raz. Mojżesz, który się spóźnia, wychodzą więc słabości ludu. Mamy zadanie domowe do zrobienia. Za tydzień będę odpytywał. Jak reagujesz na mankamenty twojego bliźniego, tak? Widzę, że tutaj sobie już Lenia zapisuje. Jak reagujesz na mankamenty swojego bliźniego? Bo z tych reakcji wynika właśnie to, jaki jest twój charakter. Bóg na to pozwala. Dzięki czemu wyłazi, co jest nienawrócone w nas, tak? A po drugie, powiedzieliśmy sobie, co robisz ze swoimi kolczykami? Co robisz ze złotem? Co staje się najważniejszym celem w twoim życiu, tak? Kto jest twoim Bogiem? Na ile masz fałszywy obraz? Na ile jesteś w stanie przyjmować prawdziwy obraz? I wreszcie trzeci punkt, który zamykamy, brzmi tak. Jak ważną rzeczą jest, nieustannie ważną rzeczą jest modlić się za swoich przełożonych. Również za przywódców w Kościele. Ponieważ mądry przywódca w Kościele to jest skarb. Powiedzmy sobie tak szczerze, nie? Mądry przywódca to jest skarb. Mojżesz jest mądrym przywódcą. Jezus jest mądrym przywódcą. On założył ten Kościół. On założył ten zbór. Jezus Chrystus. Tak? Nie wiem, czy ktoś może powiedzieć amen na to.
Amen.
Jezus Chrystus założył ten zbór. On założył ten zbór różnymi rękoma, różnymi środkami, ale to On założył ten zbór. I poszedł do Ojca i jest tam. I teraz ważne jest, żeby przywódcy, zwierzchnicy byli mądrzy. Mądry zwierzchnik to taki, który czerpie siłę ze słowa. Nie z tłumu. Nie z tłumu. Bo kiedy mądry zwierzchnik zacznie czerpać z tłumu różne propozycje, może się okazać, że głupieje. Oczywiście jest to trudne słowo, bo ono nam jest jakby trochę przeciwko demokracji, tak? My się nauczyliśmy, że demokracja jest tym najlepszym wynalazkiem, jaki znajduje się na świecie, jeśli chodzi o społeczność. Tak? Demokracja polega na tym, że tłum też ma coś do powiedzenia, że lud ma coś do powiedzenia, demos ma coś do powiedzenia. A tymczasem tu się okazuje w tym, co czytamy, że niekoniecznie, tak? Że tu mamy coś innego, że Mojżesz był mądrzejszy od tłumu. Tak? Mojżesz był mądrzejszy nie własną mądrością, ale tą Bożą mądrością. I jemu, on jakby pytał Boga, co ma zrobić. Jak przychodzili do Niego z różnymi pomysłami, pytał Boga. Niektóre pomysły były dobre. Pomysły o ustanowieniu starszych, pomysły o tym, żeby coś tam rozbudowywać, były dobre. Natomiast Aaron, zobaczcie, on w ogóle nie pytał, tak? Przychodzą do Niego ludzie I on nie mówi, tak jak Mojżesz, zapytam się Pana Boga, tak? Nie mówi, poczekajcie chwilkę, pójdę do namiotu zgromadzenia, pójdę do namiotu spotkania, poczekajcie dzień, dwa. Tylko on już teraz, tak, od razu, na dzień dobry, mówi, dobra, to tak, pozdejmujcie kolczyki, zrobimy sobie jakiegoś bożka. Nie pytał nikogo i ulegał tylko wpływowi ludu. Chcemy powiedzieć tak, czy Kościołowi to grozi? Bardzo. Dlatego jedną rzecz będę prosił nieustannie i wiem, że to czynicie, ale będę dalej prosił. O to, abyście się nieustająco modlili o przywódców. To, co tutaj siostra Czesia tak bardzo mocno podkreśla. Żebyśmy się modlili o przywódców. Oczywiście dla tego zboru to jest ważne, tak? Bo to jest jednak najbliższy, ale i dla innych zborów. Ponieważ zły przywódca to martwy Kościół. Nie musi tak być, ale tak często jest. Zły przywódca prowadzi do tego, że zaczyna realizować różne pomysły demokratyczne, wyobrażenia o bogach i wprowadza różne swoje plany i ludzkie pomysły. Tymczasem dobry przywódca to taki, który nieraz powie do ludu, jesteście fatalni. Ale gdy patrzymy się na Mojżesza, to powiemy jedno. O Mojżeszu można powiedzieć, że był bardzo znerwicowany, że momentami zachowywał się bardzo tak niefajnie, ale gdy tu dzieje się na dole takie straszne rzeczy, to gdy czytamy ten tekst dalej, to zobaczymy, że Mojżesz tam przed Bożym tronem właśnie się wstawiał za tym ludem, ponieważ Bóg powiedział, odsuń się, ponieważ wszystkich zniszczę. I Mojżesz mu wyperswadował, jeśli tak możemy powiedzieć, zupełnie głupio po ludzku, powiedział mu, nie rób tego, błagam, nie rób tego. Ten lud przetrwał tylko dzięki temu, że ten facet, że ten mąż Boży nie przestał się modlić. I modlił się wtedy, gdy czuł się zdradzony, gdy czuł się odrzucony, gdy czuł, że cała jego praca poszła na marne, gdy czuł, że ten zbór nie jest taki, jak powinien być, on dalej trwał na modlitwie. To jest jego wielkość, tak? O takich mądrych przywódców musimy się modlić. Nie o takich, którym, wiecie, lubią, jak ich tam fajnie tytułują, jak ich fajnie nazywają, jak mówią o nich fajne rzeczy, że to jest fajne, prawda? Okej, nie takich. Módlmy się o takich Bożych przywódców, którzy będą dbali prawdziwie o przekazanie słowa i o modlitwę wstawienniczą, tak? O takich przywódców się módlmy. Bo jeśli będziemy mieli takich strażników w zborze, jeżeli Kościół będzie miał takich strażników, to przetrwa. A jeśli nie, to upodobni się do Egiptu i będzie miał takiego samego Boga, będzie go nazywał Pan Bóg, ale będzie to ten sam Bóg, który jest w Egipcie, tak? Wszystko, możemy powiedzieć, wręcz zależy jakby od przywództwa. Jak dużo zależy od przywództwa. W tym tekście widać. Jak dużo mógłby zrobić przywódca, jak dużo mógłby zrobić Aaron, gdyby pięścią w stół uderzył i powiedział, powariowaliście, co wy? Ludzie. Nie wolno takich rzeczy robić, prawda? Ale nie tylko o przywódców teraz, tu. Powiedzieliśmy sobie i to na koniec. Mamy się modlić o przywódców również dla następnego pokolenia. Naszym celem nie jest to, żeby tu było teraz fajnie, żebyśmy się dobrze czuli, żebyśmy mieli fajny zbór. Naszym celem jest to, żeby to miasto i okolice mogło usłyszeć Ewangelię o Jezusie Chrystusie. A to jest zadanie, które jest znacznie większe niż moje i twoje życie, tak? Dlatego to nie jest zadanie na dzisiaj, to nie jest zadanie na jutro, to jest zadanie na lata. Dlatego chcemy, aby ten zbór był także miejscem, takim miejscem, gdzie się wychowa nowe pokolenie. Nowe pokolenie misjonarzy, nowe pokolenie duszpasterzy, nowe pokolenie pastorów. Takich, którzy nie będą przypominać Aarona, którzy się boi, tylko takich, którzy będą przypominać Mojżesza. O takich chcemy się modlić nieustająco. Jak długo? Dzisiaj i jutro? Nie, do końca naszych dni. I chcemy się modlić. Ja mogę wam powiedzieć takie proste świadectwo i na zakończenie takie świadectwo. Jestem tu, w tym zborze i posługuję w tym zborze tylko z jednego powodu. I nie ma innego. Można powiedzieć, oczywiście Bóg cię powołał. Tak, jestem tu tylko z jednego powodu. Dlatego, że się za mnie modlicie. Gdybyście się przestali modlić, nie dałbym rady tego prowadzić. Nie jestem twardy jak Mojżesz. Jestem tu dlatego, że się modlicie. Kiedy się przestaniecie modlić, mnie nie będzie. Przestanę być. Rozumiecie? Jeśli nie mówię tutaj, chcecie, żebym był, bo to nie jestem tutaj istotną rzeczą, ale jeśli chcecie, żeby pastor mógł usługiwać, nie tam coś powiedzieć, tylko usługiwać, to waszą i moją odpowiedzialnością jest nieustanne trwanie na modlitwie i dbanie o to. żeby i on, i jego służba mogły być sprawowane zgodnie z tym, co tu nam Bóg objawia. Inaczej, będziemy mieli pastorów. A co? Mało jest ludzi. Na wzór Aarona. Takich, którzy będą słuchać bardziej ludzi niż Boga. A takich nie chcecie. Mówię wam poważnie, nie chcecie. Oni zagwarantują wam różne fajne rzeczy, atrakcje, będą się bawić. Wiecie, teraz dzisiaj tak Kościół idzie w tę stronę, tak? Żeby tańce, hulanki, żeby było fajnie. Nie mówię, że to musi być źle, ale tak, w takim kierunku jest napięcie. My chcemy, żeby Bóg nas prowadził, tak? A nie żeby lud. Żeby to Bóg mówił, kim jest, a nie żebyśmy my mówili, jaki on ma być. Bo jeśli my mu powiemy, jaki ma być, to to jest bałwochwalstwo. Amen.